Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piętnastego sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji z papieskiej Eucharystii i modlitwy Anioł Pański. Powiemy też o uroczystościach na Jasnej Górze. A na zakończenie poniedziałkowe spotkanie z księdzem psychologiem. Zapraszamy. Uroczystość Wniebowzięcia rzuca światło na nasze przeznaczenie. Mówił o tym Benedykt XVI, sprawując rano w kościele parafialnym w Castel Gandolfo Eucharystię. W homilii nawiązał do symboliki zawartej w dzisiejszych czytaniach mszalnych. Ukazana we fragmencie Apokalipsy starotestamentalna Arka Przymierza to tak naprawdę w kontekście Nowego Testamentu sama Maryja, która przyjmuje Jezusa do swojego łona zgodnie z wolą Bożą. Tak zresztą nazywa ją jedno z wezwań litanii loretańskiej. Ciało Maryi staje się ofiarą, by odwieczne słowo stało się ciałem.
Dzisiaj Kościół wyśpiewuje niezmierną miłość Boga ku swemu stworzeniu. Wybrał On Maryję na prawdziwą Arkę Przymierza, na tę, która nie przestaje przynosić ludzkości Chrystusa Zbawiciela, która w niebie ma udział w pełni chwały. Cieszy się ona szczęśliwością samego Boga, a jednocześnie zaprasza nas, byśmy i my stawali się na swój skromny sposób Arką, w której obecne jest Słowo Boże, którą przemienia i ożywia Jego obecność, miejscem przebywania Boga, aby ludzie mogli doświadczyć w drugim człowieku bliskości Boga i w ten sposób żyć w jedności z Bogiem oraz poznać rzeczywistość nieba.
Przechodząc do ewangelicznej sceny udania się Maryi do swej krewnej Elżbiety, Benedykt XVI podkreślił pośpiech, o jakim wspomina ewangelista Łukasz. Zaznaczył, że sprawy Boże wymagają pośpiechu, a może raczej są to jedyne rzeczy na świecie, które wymagają niezwłoczności w naszym życiu. Świadczy o tym też następny fragment ewangelicznego opisu spotkania między Maryją i ciężarną Elżbietą, w której łonie poruszyło się z radości dzieciątko.
Tu ewangelista Łukasz używa terminu skritan, to znaczy podskakiwać, czyli tego samego słowa, które znajdujemy w jednym ze starożytnych tłumaczeń Starego Testamentu w opisie tańca króla Dawida przed świętą Arką powracającą wreszcie do ojczyzny. Jan Chrzciciel w łonie matki tańczy niczym Dawid przed Arką Przymierza, przed Maryją, uznając ją w ten sposób za Arkę Przymierza, wobec której serce rozpiera radość, za Matkę Boga obecnego w świecie, która nie zatrzymuje dla siebie tej boskiej obecności, ale ją niesie, rozdając łaskę Bożą. I tak Maryja, jak powiada inne z litanijnych wezwań, jest rzeczywiście przyczyną naszej radości, Arką, w której rzeczywiście Zbawiciel jest obecny wśród nas.
Il Salvatore è presente tra di noi.
Ojciec Święty dodał, że tajemnica Maryi dotyczy także nas, jako adresatów miłości ze strony Boga. Matka Boża otwiera nas na nadzieję, na szczęśliwą przyszłość i wskazuje drogę jej osiągnięcia, czyli przyjęcie jej Syna. Po zakończeniu liturgii Benedykt XVI poświęcił nowe drzwi do kościoła parafialnego w Castel Gandolfo, a także dwie tablice. Jedna z nich upamiętnia trwające właśnie prace renowacyjne w świątyni, a druga, umieszczona na budynku pobliskiego ratusza, przypomina słowa papieża z 7 lipca wypowiedziane na powitanie Castel Gandolfo. Tutaj znajduje wszystko – góry, jezioro, morze i dobrych ludzi.
Do uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej Benedykt XVI powrócił podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Przypomniał, że choć dogmat na ten temat został ogłoszony dopiero w 1950 roku, to wiara dotycząca szczególnego losu Maryi jest silnie zakorzeniona już w Kościele pierwszych wieków.
In Oriente viene chiamata ancora oggi.
Na wschodzie wspomnienie to nazywa się jeszcze dziś zaśnięciem dziewicy. Na starożytnej mozaice w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, inspirowanej właśnie wschodnią ikoną zaśnięcia, przedstawieni są apostołowie, którzy powiadomieni przez aniołów o zakończeniu ziemskiego życia przez Matkę Jezusa, zebrali się wokół łoża dziewicy. W centrum znajduje się Jezus, który trzyma w ramionach małą dziewczynkę. To Maryja, która stała się najmniejszą dla królestwa, i poprowadzona została przez Pana do nieba.
Papież przypomniał również znaczenie dzisiejszych czytań mszalnych. Jest tam też mowa o walce dobra ze złem, w której odwrotnie od pierwszych rodziców Jezus, nowy Adam i Maryja, nowa Ewa zwyciężają. Pokonana zostaje w tej walce także śmierć fizyczna i duchowa. Maryja jako pierwsza wzięła w ramiona Syna Bożego, który stał się dzieckiem. Teraz sama jako pierwsza staje obok Niego w niebieskiej chwale.
To wielka tajemnica, którą dzisiaj świętujemy. Tajemnica nadziei i radości dla nas wszystkich. W Maryi widzimy cel, ku któremu zmierzają wszyscy umiejący związać własne życie z Jezusem i potrafiący Go naśladować jak Maryja. To święto mówi zatem o naszej przyszłości, że także my znajdziemy się przy Jezusie w radości Boga i zachęca nas do odwagi, do wiary, że moc zmartwychwstania Chrystusa może w nas działać i czynić z nas ludzi, którzy każdego dnia starają się żyć niczym zmartwychwstali, niosąc w ciemności zła, które jest w świecie, światło i dobro. La luce
del bene. Odniesienia do dzisiejszej uroczystości znalazły się również w papieskich pozdrowieniach w różnych językach.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Niebo wszęte, Matce Boga i Luci, zawieszam cały Kościół w Polsce. Niech Maria wyprasza wszystkim wierzącym i ludziom dobrej woli obfitość darów i łask. Niech otacza objęko tych, którzy się do niej uciekają. Przez jej ręce niech Bóg wam błogosławi.
150 tysięcy osób wzięło udział w trzydniowych uroczystościach odpustowych w paryskiej katedrze Notre Dame. Wczoraj wieczorem Sieną przepłynęła procesja na łodziach z figurą Matki Bożej. Dziś wierni przeszli procesyjnie uliczkami wokół bazyliki. W specjalnym przesłaniu Benedykt XVI życzył uczestnikom uroczystości, by uczyli się od Maryi niezachwianej wiary, niezawodnej nadziei i matczynej miłości.
Szczególny charakter obchodów uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej w Paryżu związany jest ze ślubem złożonym w 1637 roku przez króla Ludwika XIII. Zawierzył on kraj Maryi i postanowił, że w uroczystość Wniebowzięcia ulicami Francji przejdą procesje, by wybłagać mu potomka. Przyszły król, Ludwik XIV, przeszedł na świat rok później, co nadało szczególną wagę sierpniowym uroczystościom maryjnym. Pod znakiem szczególnej modlitwy za Polskę, w intencji pracowników i rolników zmagających się z licznymi problemami, przebiegały na Jasnej Górze uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sumie odpustowej, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, uczestniczyło ponad 100 tysięcy pielgrzymów.
Witając przybyłych na uroczystość pielgrzymów, generał zakonu Paulinów, ojciec Izydor Matuszewski, nawiązał do jubileuszu warszawskiej pielgrzymki oraz przypadających w tych dniach jubileuszy 20. rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie i 30. rocznicy śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego. Homilię wygłosił arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamiński. Zwrócił się z prośbą do rządzących o reakcję na dramatyczną wciąż sytuację młodych ludzi zmuszonych do emigracji. Prosił również pracodawców o godne traktowanie pracowników i ochronę życia ludzkiego.
Pamiętajcie jednak wszyscy, by się nie bać. Po chrześcijańsku uczciwie dbać o swoich pracowników, by nie wykorzystywać bezwzględnie czasu kryzysu i bezrobocia do zaniżania płacy, by matka nosząca dziecko pod sercem nie musiała ukrywać tego faktu przed swoim pracodawcą.
Arcybiskup Andrzej Dzięga zwrócił również uwagę na problem marnowania plonów ziemi. Prosił też o wytrwałą modlitwę za Polskę na wzór błogosławionego Jana Pawła II.
Żyje w nas niezwykły dar modlitwy błogosławionego Jana Pawła II za naszą ojczyznę, z jego wołaniem niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Na zakończenie sumy pontyfikalnej wszyscy, którzy czuli się szczególnie powołani do obrony życia, przyjęli postanowienia duchowej adopcji dziecka poczętego. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Lekcja łaciny. Naród, który nie zna własnej historii, skazany jest na jej powtarzanie. Ku przestrodze powiedziano do nas kiedyś, że przed szkodą i po szkodzie głupi. Ale widać, nadal nie robi to na nas wrażenia. Wolimy dalej uczyć się na błędach i dlatego nie dbamy o polską szkołę. Nie zamierzam wypowiadać się w kwestii podwyżek pensji dla nauczycieli, spisu lektur czy oceny z religii na świadectwie lub innych dyżurnych tematów w dziale reformy oświaty. Chętnie natomiast wystąpię w obronie łaciny. Co wspólnego ma łacina z sytuacją polskiej szkoły? Zapyta ktoś rozczarowany takim obrotem sprawy. Spiesznie odpowiadam. Dokładnie nic, albo zgoła niewiele. Ale skoro zaczynając od pensji nauczycieli czy spisu lektur dalekośmy z reformą szkolnictwa nie zaszli, to może szczęśliwszym początkiem będzie lekcja łaciny. Na dodatek brevis et levis, czyli krótko i łatwo. Czyż to nie w tym martwym już języku tkwią nasze i innych krajów historyczne korzenie? Generacja moich dziadków rosła w szkole, która stawiała wysokie i surowe wymagania. Tak surowe, że Zbigniew Herbert nie zawahał się pod koniec życia napisać: okrucieństwo szkoły przygotowywało do okrutnego życia, a na myśli miał lekcje łaciny. Przedziwne i frapujące podsumowanie własnej edukacji. Nasi rodzice żyli jeszcze z rozpędu tymi przedwojennymi standardami, choć brakowało im nieraz wszystkiego, od podręczników zaczynając, a na nauczycielach kończąc. Moje pokolenie wchodziło już w sferę swoistej wolności i pobłażania. Dlatego skierowano do nas te mocne słowa. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A co powiedzieć dzisiejszemu pokoleniu nastolatków? Dzisiejsze młode pokolenie pławi się w zdobyczach demokracji. Jednak nie wiedzieć czemu miejscami przypominają one wątpliwej jakości popłuczyny po zachodniej rewolucji obyczajowej lat 60. Dlatego tak trudno im cokolwiek nakazywać. Stare hasła już nie chwytają, a nowych nie widać. Zresztą kto miałby je wypowiedzieć? Sytuacja robi się dramatyczna, bo doniesienia z terenu mrożą krew w żyłach, a ujawniane w mediach szkolne ekscesy i nadużycia wydają się być zaledwie czubkiem góry lodowej. Bić trzeba na alarm, o czym przekonują choćby wyniki kolejnej diagnozy szkolnej. Mimo postępu cywilizacyjnego, szkoła robi się coraz bardziej okrutna, ale już nie za sprawą łacińskiej gramatyki, lecz z powodu rosnącej przemocy fizycznej i psychicznej, z powodu zaniku międzyludzkiego zaufania czy zwyczajnego braku zainteresowania ze strony rodziców. Sumując, rośnie nam pokolenie barbarzyńców, które nie tylko nie będzie znało łaciny, ale i tego, co cała łacińska tradycja ze sobą niesie. Corruptio optimi pessima. To święty Grzegorz Wielki miał powiedzieć to proste i głębokie zdanie, które my przy pomocy słownika wyrazów obcych z trudem tłumaczymy przydługawym: gdy najlepszy się psuje, wtedy jest już najgorzej. Najlepszym zaś w każdym miejscu i czasie jest młode pokolenie, od którego zależy przyszłość narodu. Jeśli więc ono ulega deprawacji, to ze słuszną obawą należy patrzeć w przyszłość. Oto tylko parę wymownych przykładów. Niedawno znajoma katechetka opowiadała mi sceny z lekcji religii. O uczniu, który z nogami na stole zajadał kanapkę, a na jej ironiczną uwagę: może ci jeszcze kawę podać, odpowiedział z jawnym oburzeniem: jem, bo jestem głodny. Logika trudna do złamania, zwłaszcza gdy całą hierarchię wartości młodzieńca można wyliczyć na palcach jednej ręki, ze szczególnym akcentem na ulubionym przez młodych palcu środkowym. Granice dobrego smaku, które jeszcze w czasach mojej młodości wydawały się nieprzekraczalne, dziś już wydają się częścią historii, nieomal tak odległą jak granice Cesarstwa Rzymskiego, rozniesione kopytami koni barbarzyńskich wojów. I nie przesadzę zbytnio, jeśli powiem, że nadciągające hordy nowych barbarzyńców specjalizują się w przekraczaniu wszelkich możliwych granic. Kilka lat temu na zjeździe młodych jezuitów doszło do licytacji między moimi kolegami uczącymi katechezy w szkole. Stawką wywoławczą były różne słowne epitety i prowokacje, które uczniowie potrafią rzucić w twarz swoim nauczycielom. A dalej poszło już zgodnie z logiką, kto da więcej. Nieoczekiwanie zwyciężył cichy i spokojny ojciec, któremu chłopcy z zawodówki zrobili w klasie ognisko z klepek zerwanych z parkietu. Nie było go nawet czym ugasić, bo tydzień wcześniej żywota dokonała gaśnica wyrzucona na szkolne boisko z trzeciego piętra. Czym skończy się to przekraczanie wszelkich granic? Nie mam zamiaru dalej lamentować nad upadkiem obyczajów czy podnosić napięcie coraz bardziej wymyślnymi przykładami, o które wcale nie trudno. Wbrew pozorom zło nie jest absolutne, a barbarzyństwo ma skądinąd już dobrze znane ludzkości chamskie oblicze. Absolutne jest tylko dobro, piękno i prawda, na których zło jedynie żeruje. Dlatego warto zająć się tymi istotnymi sprawami i wrócić do lekcji, którą w historii dała nam łacina. Gdy upadało Cesarstwo Rzymskie, z podobnym do naszego lękiem patrzono w przyszłość i na zbliżających się barbarzyńców. Niewielu podejrzewało, że zwycięzcy barbarzyńcy sami w końcu pozwolą się pokonać, bo przejmą to, co najlepsze w podbijanym przez nich imperium. Symbolicznym znakiem tego zwycięstwa stała się właśnie łacina, która w bardzo szybkim czasie, na długie wieki, stała się obowiązującym językiem średniowiecznej Europy, językiem religii, kultury i nauki. Podobnie może stać się i w naszych czasach, choć niekoniecznie przy użyciu martwej już łaciny, ale za to z pomocą tej samej metody, osobistego przykładu i dialogu z najeźdźcami, którzy chcą zająć nasze miejsce. Wartości, choćby wspomniane dobro, prawda i piękno, nie można wyssać z mlekiem matki i nie przenoszą się automatycznie niczym wirusy internetowe. Do ich przyjęcia konieczny jest bezpośredni kontakt z kimś, kto nie tylko potrafi o nich mówić, ale w jakimś sensie je ucieleśnia. Dlatego trzeba rozmawiać i przebywać z młodymi ludźmi, tak jak nie przymierzając Grzegorz Wielki podejmował pertraktacje z Longobardami i Germanami. Źle wychowany młodzieniec ze wspomnianej lekcji religii jest przecież zdolny do myślenia, więc może odkryć z czyjąś pomocą, że ucieka w to, co łatwe i przyjemne, bo nie rozumie tego, co trudne i wymagające. Jego wulgarność i chamstwo jest tylko przykrywką dla dezorientacji i zagubienia, od których tylko krok do wandalizmu i nagiej przemocy, której przykład dali koledzy z zawodówki. By jednak uwierzyć w to, co duchowe i niezniszczalne, potrzebny jest przykład idący z góry. Ale to już inna historia.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.